Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Dwanaście minut po 13:00 cały świat obiegły sceny z kłótni w gabinecie owalnym prezydenta USA Donalda Trumpa i jego zastępcy J.D. Vance'a z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Czy stawia to pod znakiem zapytania amerykańską pomoc dla Ukrainy? Jaka jest i powinna być reakcja Europy, w tym Polski? Między innymi o tym w dzisiejszych grach politycznych w Polskim Radiu Białystok. Zapraszam, Adam Janczewski.
Gry polityczne.
A w studiu Polskiego Radia Białystok gościmy dziś Jacka Boguckiego, posła Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
I Krzysztofa Truskolaskiego, posła Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry. Co wydarzyło się, szanowni państwo, panowie, w gabinecie owalnym pomiędzy amerykańskim i ukraińskim prezydentem? No, takiej sytuacji, takich scen jeszcze chyba nie widzieliśmy.
No, rzeczywiście ta sytuacja, która wydarzyła się kilka dni temu, kiedy to pan Wołodymyr Zełenski przyjechał do Donalda Trumpa, aby uzgodnić szczegóły umowy w sprawie minerałów, no okazała się jedną wielką kłótnią i te spotkanie zakończyło się przed czasem. No, ja uważam, że w tak ważnych sprawach jak bezpieczeństwo Europy, bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo Ukrainy czy bezpieczeństwo świata, emocje trzeba odłożyć na bok. Ta rozmowa niestety była za bardzo emocjonalna. Nie wiem, kto zaczął, nie chcę tutaj tego rozstrzygać, ale co jest najważniejsze, panie redaktorze? Najważniejsze jest to, żeby zakończyć konflikt w Ukrainie. Rosja napadła Ukrainę i to Rosja jest odpowiedzialna za ten konflikt. To jest pierwsza rzecz. Ja pamiętam, jak w kampanii wyborczej pan prezydent Trump mówił o tym, że zakończy w 2 tygodnie po objęciu rządów tą wojnę. No nie udało się niestety tego zrobić. Europa naprawdę staje na głowie, żeby pomóc Ukrainie. I pyta się pan redaktor, co Europa powinna zrobić. Europa powinna jeszcze wzmocnić swoje zaangażowanie w pomoc Ukraińcom. Dlatego też ten szczyt w Wielkiej Brytanii, a poprzednio w Paryżu, bo Europa jest zjednoczona jak nigdy. Wszystkie kraje europejskie, niezależnie od opcji politycznych, mówią jednym głosem, trzeba wesprzeć maksymalnie Ukrainę. Nie wiadomo, czy Stany Zjednoczone nadal będą tak angażowały się w tą pomoc, jak angażowały się za czasów prezydenta Bidena, ale ja liczę jednak na to, że uda się ten konsensus osiągnąć, że Stany Zjednoczone również będą wspierały Ukrainę, aby ten konflikt zakończyć. No, nie ma co się oszukiwać, że ta wojna nie służy nikomu. Ukraińcy chcą ją zakończyć. Nawet prezydent Zełenski, nazwany przez Donalda Trumpa, już nie będę mówić jak, powiedział wprost, jeżeli ten konflikt się zakończy, jeżeli Ukraina będzie mogła być wolnym państwem, to on może nawet ustąpić ze swojej pozycji prezydenta. Nie ma z tym żadnego problemu.
I założy garnitur na tę okoliczność.
No i założy garnitur. Nie, to już nie chcę mówić o tych złośliwościach, bo to są za poważne sprawy. Naprawdę, toczymy teraz dyskusję o tym, czy Polska, Europa, Ukraina, Stany Zjednoczone będą bezpieczne. Tak?
I o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Pan poseł dużo wątków tutaj przywołał. Panie pośle, poseł Jacek Bogucki, czy w ten sposób powinna wyglądać dyplomacja, jak wyglądała w gabinecie owalnym w Białym Domu?
Cóż, rozmowy tego typu są rzeczywiście wyjątkowe, bo rzadko się zdarza, żeby przy kamerach prowadzono negocjacje. No, trzeba pamiętać, że przed tą rozmową publiczną była rozmowa 40 chyba kilkuminutowa bez udziału kamer. Nie wiemy, co tam się stało. No, trzeba też pamiętać, że także niekoniecznie bliscy mi komentatorzy typu Piotra Kraśko czy paru specjalistów tej dziedziny mówią, że no jednak prezydent Ukrainy nie stanął na wysokości zadania. Pojechał i nie umiał podjąć negocjacji. Mówi się o tym, że reprezentował tylko interesy oligarchów ukraińskich i biznesu ukraińsko-niemieckiego czy ukraińsko-francuskiego. Ja powtarzam, to nie są moje słowa, ale te, które usłyszałem akurat w niesprzyjających Prawu i Sprawiedliwości rozgłośniach czy radiowych, czy stacjach telewizyjnych. Więc na pewno, no, ale też chyba my jako Polska od dłuższego czasu, Polska, która wykrwawiła się bardzo w pomocy Ukrainie, która pierwsza podjęła tą pomoc i przyjęła tak wielu Ukraińców, no słów wdzięczności zbyt wielu nie usłyszeliśmy. I to nawet nie chodzi o słowa wdzięczności, ale sposób traktowania Polski przez prezydenta Zełenskiego. No przecież to jest czasem niedopuszczalne, żeby w taki sposób prowadzić dyplomację, więc myślę, że podobnie mogło stać się w Stanach Zjednoczonych przy udziale prezydenta Trumpa.
Czyli rozumiem, że jest pan w stanie się zgodzić ze słowami Donalda Trumpa, że Wołodymyr Zełenski powinien być wdzięczny Stanom Zjednoczonym i że nie ma kart w ręku i że igra z trzecią wojną.
Pojechał podpisywać umowę, w których biznes amerykański miałby wejść po to, między innymi, żeby zapewnić bezpieczeństwo Ameryce, bo tam, gdzie Ameryka inwestuje, no to także później dba o to, żeby ten kraj był krajem wolnym, bezpiecznym, w którym mogą te działalności gospodarcze trwać nadal. I w tym kontekście należało rozważać te rozmowy, oczywiście odnośnie zakończenia wojny także. Więc tutaj, tak jak mówię, no, Polska nie uczestniczyła w tym, ale niedopuszczalne są słowa takie, jakie powiedział, napisał gdzieś na Twitterze Donald, akurat nie Trump, tylko Tusk, który zaczął porównywać znów po raz kolejny Amerykę do opcji prorosyjskiej, który znów zarzucał i Ameryce, ale też i w polskiej opozycji, że jesteśmy zwolennikami Rosji, a nie Zachodu. No to jest niedopuszczalne w polityce, żeby tego typu słowa padały. No, wcześniej zarzucenie Donaldowi...
już weryfikuje w mediach społecznościowych.
Donaldowi Trumpowi zarzucanie tego, że był w ogóle rosyjskim agentem. No to jest niedopuszczalne, jak teraz układać może Donald Tusk jakiekolwiek relacje. No dlatego spotkania mimo polskiego przewodnictwa w Unii Europejskiej nie odbywają się w Warszawie, tylko odbywają się w Paryżu, Londynie poza Unią, ale za chwilę w Brukseli, także nie z inicjatywy Polski. Nie Polska jest organizatorem tego spotkania, a przewodniczący Rady Europejskiej. Polskiej prezydencji nie ma. No, 2 miesiące i Polska nie powiada się w ogóle w jakichkolwiek sprawach, ani tych politycznych, ani tych związanych z wojną na Ukrainie, ale też w sprawach, które należą do kompetencji.
Na życzenie pana posła porozmawiamy jeszcze o polskiej prezydencji dzisiaj również.
Muszę się odnieść tylko, panie. Panie redaktorze, bo tak, no, czytam te tweety pana Donalda Tuska, premiera Rzeczypospolitej Polskiej, i od kilku tygodni nie widzę, żeby pan premier nazwał Donalda Trumpa czy akcje związane ze Stanami Zjednoczonymi jako prorosyjskie. Tego nie widać. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o wasze ugrupowanie, no to wczoraj pojawiła się wypowiedź pana premiera, który skomentował wypowiedź pana kolegi z ław sejmowych. Pan Grzegorz Puda z PiS-u, były minister rolnictwa, były minister funduszy, z tego co pamiętam, stwierdził, że sojusz Trump-Putin narzucający Ukrainie warunki pokoju, kapitulacji, byłby z korzyścią dla Polski. I co skomentował pan premier? Granica między głupotą a zdradą narodowego interesu bywa bardzo cienka. Więc jeżeli wasi ludzie, pana kolega z ław poselskich mówią takie rzeczy, no to inaczej tego się nie da skomentować. Panie pośle, najważniejsze jest to, żeby teraz ponad głowami Ukraińców, ponad głowami Polaków, ponad głowami Unii Europejskiej Stany Zjednoczone nie dogadały się z Rosją. I oto toczy się ta gra. Chcemy, żeby Polska była bezpieczna. Chcemy, żeby Ukraina była bezpieczna. Chcemy, żeby Unia Europejska była bezpieczna. Nawet na ostatniej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego wszyscy, w tym pan prezydent i jego doradcy, jego specjaliści, zgodzili się z tym, że musimy zrobić wszystko dla bezpieczeństwa naszego kraju. I to jest priorytet. I tutaj, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, my nie możemy się, panie pośle, różnić. Musimy współpracować, musimy wzmacniać naszą armię, ale musimy również w Unii Europejskiej pokazywać, że jesteśmy liderami w tym kontekście. Jeżeli chodzi o te spotkania, o których pan mówi, chciałbym zauważyć, że Wielka Brytania chyba w Unii Europejskiej nie jest.
Ja powiedziałem, że to jest poza Unią.
Tak, więc to z prezydencją Polski mało ma wspólnego. To był szerszy szczyt. Z tego, co wiem, to chyba tam Turcy też uczestniczyli, więc to była ponad
Europa. Nic by się nie stało, gdyby wszyscy byli w Warszawie.
Ponadeuropejskie spotkanie. Zresztą to pokazuje też, że Wielka Brytania znowu zbliża się do Unii Europejskiej. To jest też ważne, bo Wielka Brytania to jest rzeczywiście duży kraj, który powinien również wspierać Ukrainę. I to, że to spotkanie wczoraj się odbyło, to, że pan Donald Tusk wiódł tam wiodącą rolę, no nie ma co się oszukiwać, zresztą wystarczy popatrzeć na zdjęcia, to jest naprawdę, naprawdę...
Ja zauważyłem, że Donald Tusk siedział na przedostatnim miejscu przy stole.
A ja widziałem, że stał w pierwszym rzędzie.
Zależy, kto z której strony patrzył.
I tak nie,
o tych europejskich rozmowach
możemy się przekrzykiwać.
Panowie, o tych europejskich rozmowach za chwilę.
A prezydium tego stołu.
Panie pośle, poseł Jacek Bogucki powiedział o tych rozmowach w gabinecie owalnym, że były to rozmowy na temat wydobycia eksploatacji przez Stany Zjednoczone ukraińskich minerałów, surowców ziem rzadkich. Tego dotyczyło spotkanie z perspektywy Stanów Zjednoczonych, bo rozumiem, że Ukraina też liczyła na to, że spotkanie będzie dotyczyć deklaracji bezpieczeństwa
tego
ze strony
Stanów
Zjednoczonych. Tak jest. I tych deklaracji Ukraina nie usłyszała ze strony Stanów Zjednoczonych, co też było jednym z powodów tak ostrego spięcia. Panie pośle, jeżeli mielibyśmy jakikolwiek wpływ, nie mówię, że nie mamy, nie mówię, że mamy, jeżeli mielibyśmy jakikolwiek wpływ na te negocjacje, na głos i zdanie Stanów Zjednoczonych, to do czego powinniśmy my z racji stanu, patrząc na polską rację stanu, namawiać Amerykanów? Do jakich gwarancji bezpieczeństwa, do zawarcia pokoju, na jakich zasadach, żeby to było też bezpieczne, optymalne dla naszego kraju?
Na pewno najważniejsza jest polski interes narodowy i o tym ciągle powinniśmy pamiętać, bo tak postępują wszyscy przywódcy państw, którzy mają znaczący głos w sprawach światowych,
czyli
ale też
w jakim kształcie
interesie.
Pokój na Ukrainie byłby korzystny dla Polski?
Na pewno pokój na Ukrainie taki, który zaakceptują obie strony, bo nie da się rozmawiać bez Rosji, nie da się rozmawiać bez Ukrainy o tym pokoju. Przecież to jest konflikt tych dwóch państw, ale oczywiście na pewno z punktu widzenia Polski najważniejsze jest, żeby ta granica, którą mamy my na wschodzie, była granicą bezpieczną, a więc im dalej od Polski, tym lepiej. Ale też trzeba pamiętać, że musimy polskie interesy zagwarantować. Nie może być to pokój na warunkach, których choćby polskie rolnictwo, choćby polska gospodarka będzie cierpiała w wyniku szybkiego, tak jak chciałby, bez żadnych warunków, jak zapowiada Donald Tusk, przyjęcia do Unii Europejskiej Ukrainy. Więc tu jest wiele sprzecznych interesów, których trzeba znaleźć złoty środek i które trzeba pogodzić w imię z jednej strony pokoju, ale z drugiej strony właściwego traktowania poszczególnych państw. Dla nas najważniejszy jest interes Polski.
Rozmowy pokojowe, to jasne, powinny odbywać się z obiema stronami, a więc ze stroną ukraińską, ale także rosyjską, to zrozumiałe. Natomiast Wołodymyr Zełenski zarzucił Donaldowi Trumpowi, od czego się chyba też zaczęła ta kłótnia w Białym Domu, że nie powinien ufać Władimirowi Putinowi, bo ten 25 razy złamał zawarte porozumienia. Czy pana to nie martwi, panie pośle, że Donald Trump zbliża się do Władimira Putina i podejmuje te rozmowy być może w takim tonie, który nie jest dla nas zbyt korzystny?
Myślę, że żaden poważny polityk, każdy poważny polityk zdaje sobie sprawę, że zaufanie w polityce międzynarodowej często jest łamane. Przecież mieliśmy tyle sojuszy, tyle umów, czy to w czasie II wojny światowej, ale i w późniejszych czasach, które były wielokrotnie łamane. Więc tutaj na pewno trzeba być silnym państwem, żeby własne interesy móc reprezentować. I tu za Polskę nikt tego nie zrobi. My musimy odbudować polską silną armię, bo przecież to nasi poprzednicy rozbroili Polskę, zlikwidowali z 300 tysięcy ponad do 100 tysięcy.
Po 8 latach PiS-u trzeba odbudować silną armię.
Wszystkie jednostki na wschodzie Polski.
Robimy to, odbudowujemy silną armię.
Odbudowaliśmy, zwiększając 2,5-krotnie liczebność polskiej armii. Oczywiście wy musicie to robić nadal. Jeśli nie będziecie tego robić, to zmusi was do tego prezydent Karol Nawrocki.
Panie pośle, przepraszam, że panie redaktorze, się uśmiechnąłem i się skręciłem, ale po prostu nie mogę tego słuchać, bo ja mówię o tym, że musimy wszyscy razem współpracować. Musimy zrobić wszystko, żeby Polska była bezpieczna. No a pan poseł, jak zwykle, musi atakować. To panie pośle, to za czasów pana Antoniego Macierewicza, jak był ministrem obrony narodowej, polska armia była rozbrojana. I rzeczywiście,
w ostatnich
latach też się obudziliście i zobaczyliście, że trzeba wzmacniać polską armię. Zakup między innymi samolotów F-35 to była dobra decyzja. No ale śmigłowców Caracal nie mamy. Ponad 70 śmigłowców, które już mogłyby strzec naszej wschodniej granicy, nie ma ich, bo pan Antoni Macierewicz rozwiązał umowę z francuską firmą. Niestety, to są fakty i za czasów Macierewicza robiono wszystko, żeby ta armia była słabsza. Później trochę to się polepszyło i my rzeczywiście odbudowujemy polską armię, tak jak pan mówi, ale powinniśmy to robić ponad sporami politycznymi. Wszyscy powinni wiedzieć, że i PiS, i Platforma chcą tą armię wzmacniać i my rzeczywiście ją wzmacniamy. Cały czas są dokonywane nowe zakupy sprzętu. Cały czas rekrutowani są nowi żołnierze, bo rzeczywiście chcemy, żeby polska armia była jedną z silniejszych w Europie. Już dajemy przykład dla Europy, bo wydajemy na polską obronność prawie 5% PKB. To naprawdę są ogromne pieniądze i za to też pan prezydent Trump szanuje Polskę, tak, że te pieniądze...
No akurat ten szacunek raczej nie dotyczył waszego rządu.
Nie, ręce mi opadają, szczerze powiedziawszy, no ale taki poziom rozmówcy, to taka rozmowa. Te pieniądze, które wydajemy na obronność, naprawdę są po to, żeby Polskę chronić, żeby Polska była bezpieczna, no ale z drugiej strony oczywiście wszyscy muszą być zjednoczeni. Cały Sojusz Północnoatlantycki musi być zjednoczony. Musimy pokazać jedność i Europa, i Stany, aby pokazać Putinowi, że tak łatwo z nami nie będzie.
Rozumiem, że pan poseł Bogucki tutaj nawiązywał do tego, że prezydent Donald Trump raczej chwali polskiego prezydenta Andrzeja Dudę i podkreśla te relacje, które
oczywiście
z nim ma.
Tak, no bo
czy prezydent Andrzej Duda, panie pośle, zatem mógłby wykorzystać te, nazwijmy to, przyjaźń z Donaldem Trumpem i pomóc Wołodymirowi Zełenskiemu i być może też Donaldowi Trumpowi w tym, żeby panowie spróbowali usiąść i się dogadać, bo z tych wypowiedzi przed wylotem do Stanów Zjednoczonych prezydenta Andrzeja Dudy nie wynika jakaś większa chęć mediacji w tymże sporze.
No myślę, że polityk, to powiedział wprawdzie nie mój ulubiony polityk, że jak się robi politykę, nie powinno się wiedzieć, porównując ją do kiełbasy, ale pamiętajmy o tym, że rzeczywiście to Andrzej Duda ma dobre relacje, to środowisko Prawa i Sprawiedliwości ma dobre relacje z Donaldem Trumpem. Natomiast no, tej jedności, o której mówił pan poseł, no, chyba nie służą tego wpisu, chyba sobotniego Donalda Tuska. Ja o tym mówiłem, który napisał, że już teraz wiadomo, kto jest po stronie Rosji, a kto jest po stronie Zachodu. No,
i wy się uderz w słowo, narzuca się odezwał, czyli wy się poczuliście po stronie Rosji, tak?
Ja nie mówię o nas. To było na chwilę po rozmowie Trump-Zelenski, no więc chyba oczywista aluzja, ale zbędne tego typu uszczypliwości. Zresztą Donald Tusk, wylatując do Wielkiej Brytanii, mówił, że no nie będzie 500 milionów Europejczyków, tak, prosi 350 milionów Amerykanów o walkę ze 140 milionami Rosjan. Już po rozmowach, przy których tam na końcu stołu posiedział Donald Tusk, po tych rozmowach zmienił zdanie i zaczął mówić o tym, że no, Europa musi i należy przekonywać Stany Zjednoczone do dalszej współpracy i musi pracować z Europą. No to są fakty. Schizofrenia czy głupota, jak to sam określił, czy też zdrada stanu.
Poseł Krzysztof Truskolaski, pytanie to samo o prezydenta Andrzeja Dudę. Czy może jakąkolwiek w tym sporze odegrać rolę, czy ma jakikolwiek wpływ na prezydenta Donalda Trumpa? I czy ma taką wolę i siłę, żeby takie rozmowy podjąć?
Szanuję Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ale no, panie redaktorze, no ostatnie obrazki ze Stanów Zjednoczonych. Zdycham, przepraszam, ale ostatnie obrazki, kiedy to Andrzej Duda spotkał się z panem prezydentem Trumpem, te spotkanie trwało 6,5 minuty, no były delikatnie rzecz mówiąc uwłaczające dla naszej głowy państwa. Niezależnie kto by tą głową państwa był i pan prezydent Duda z panem premierem Tuskiem mówił jednym głosem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o wzmacnianie armii. No ale ten wyjazd do Stanów Zjednoczonych okazał się kompletną klapą i niestety kompromitacją. Była to reklama jednej ze stacji telewizyjnych tylko i wyłącznie. Zresztą mówi się w kuluarach, że to brat jednego z redaktorów umawiał te spotkanie. No jest to dla mnie fakt niezrozumiały, że głowa naszego państwa, Polski, dla nas najważniejszego państwa, spotyka się z głową Stanów Zjednoczonych. Spotkanie ma trwać godzinę, trwa 6 minut. Pan prezydent czeka na prezydenta Trumpa. Jest to wszystko na żywo transmitowane w jednej ze stacji telewizyjnych, pokazując jakie to jest uwłaczające dla naszej głowy państwa.
Jestem za tym. Trumpem w godzinę nie mogli się porozumieć, zakończyło się to kłótnią. Rozumiem, że w 6,5 minuty może być ciężko przekonać.
Panie redaktorze, jestem za tym, żeby głowa państwa spotykała się z prezydentem Stanów Zjednoczonych. No ale to muszą być w miarę partnerskie relacje. To musi być spotkanie przygotowane. To nie może być spotkanie w kuluarach jednego z wydarzeń. No słabo to niestety wyglądało. Pan prezydent poleciał po to, żeby uścisnąć dłoń tak naprawdę Trumpowi zrobić sobie dobre zdjęcie. No nie miało to nic wspólnego z poważną polityką.
To z drugiej strony, czy Polski...
żałuję i ubolewam.
Czy polski rząd ma jakiś wpływ na amerykańską administrację, jakiekolwiek dojścia? Mówi się chociażby o rozmowach ministra Radosława Sikorskiego z sekretarzem stanu.
Tak. To rzeczywiście pan minister Sikorski dzień przed wizytą pana prezydenta Andrzeja Dudy odbył szereg spotkań z najważniejszymi urzędnikami. Nie spotkał się z prezydentem oczywiście, ale to nie ten format. Pan minister jest ministrem spraw zagranicznych, więc tutaj z panem prezydentem się nie spotykał, ale spotykał się rzeczywiście z sekretarzem stanu, z sekretarzem obrony, z tego co pamiętam, więc rzeczywiście te spotkania były ważne, rzeczywiście te spotkania były potrzebne i myślałem, że tą wisienką na torcie będzie spotkanie pana prezydenta Andrzeja Dudy. Wtedy byśmy to naprawdę pokazali, ten sojusz polsko-amerykański, że jest bardzo mocny. Wyszło jak wyszło. Mam nadzieję, że to spotkanie jeszcze się odbędzie, że pan prezydent będzie mógł porozmawiać tak na serio z panem prezydentem Trumpem i przedstawić, jakie są najważniejsze sprawy dla Polaków.
Zgoła odmienne nastroje były po wizycie Wołodymyra Zełenskiego w Europie, w Londynie. Usłyszał on brytyjskie gwarancje od brytyjskiego premiera. Podpisano nawet porozumienie gwarantujące ponad 2 miliardy funtów wsparcia brytyjskiego.
Pożyczki, panie dyrektorze, pożyczki.
Niemniej jednak wsparcia. Natomiast przy okazji odbył się też szczyt w Londynie, o którym panowie już wspominaliście. Europejscy przywódcy zapowiadają zbrojenia. Panie pośle, czy nie czas na działania? Bo cały czas od 3 lat, odkąd trwa wojna na Ukrainie, mówimy, że Europa zapowiada zbrojenia i tak cały czas zapowiada, a ten czas ucieka.
No właśnie, to jest, niestety Polska jest tu wyjątkiem wśród krajów europejskich, która rzeczywiście zrobiła ostatni ogromny wysiłek przez te lata, żeby dozbroić polską armię. No nie robią tego Niemcy, nie robią tego inne państwa, które powinny także, zobowiązane są do wydawania 3% PKB na zbrojenia minimum. No niestety nie osiągają tego pułapu. Natomiast no problem jest, bo rzeczywiście Europa się rozbroiła. To była doktryna niemiecka, bliskiej współpracy z Rosją. Niestety, no przecież Donald Tusk mówił to samo, że nam niepotrzebna jest silna armia, bo broni nas Sojusz Północnoatlantycki. I to jest prawda do tego momentu, dopóki nie przyjdzie, sprawdzam. Miejmy nadzieję, że nigdy Polska nie będzie musiała stanąć w takiej sytuacji, ale jeśli nie będziemy silnym państwem, to nikt nie będzie z nami liczył. My musimy mieć silną armię, my musimy mieć silną gospodarkę, my musimy mieć silne rolnictwo i wtedy będziemy państwem liczącym się w Europie. Nie będziemy siedzieć na końcu stołu, będziemy siedzieli w prezydium tego stołu, no bo przecież państwo przewodniczące Unii Europejskiej, kiedy spotyka się nawet w formule poszerzonej poza Unią Europejską, czy spotyka się w Paryżu w formule już tylko unijnej, Unijnej, czy spotyka się za chwilę w Brukseli w formule unijnej, no nie powinno być w taki sposób traktowane. Donald Tusk zawsze wykonywał polecenia z jednej strony odbudowywania w cudzysłowie bliskich relacji z Rosją, potem odbudowywania także bliskich relacji z Niemcami, ale odbudowywania tych relacji w taki sposób, żeby pomijać polski interes narodowy. My ciągle zapominamy o tym, że interesy każdego państwa z jego sąsiadem są w pewnym stopniu sprzeczne. Nawet jeśli jest wspólnota interesów gospodarczych czy wspólnota interesów politycznych w pewnym okresie, no to jednak każde państwo powinno dbać o własny interes narodowy. My w Polsce mamy ciągle ten kompleks, że jeśli będziemy wisieć u czyjejś klamki, to jeszcze od czasów przedzaborowych w Polsce się ciągnie. Jeśli będziemy dobrze służyć na obcych dworach, to poklepią nas po plecach i może nawet coś nam z tego stołu skapnie. No niestety nie. Musimy być silnym, samodzielnym państwem, musimy budować silną polską przede wszystkim armię, ale też zmuszać naszych partnerów czy z Unii Europejskiej, czy z NATO do tego, żeby także wzmacniały swoje armie.
I tak właśnie jest. Jesteśmy, panie pośle, bardzo silnym państwem z coraz silniejszą armią. Wydajemy prawie 5% PKB na naszą armię. Nasza gospodarka rośnie, więc naprawdę jesteśmy w dobrej sytuacji. Nasze relacje z Unią Europejską rzeczywiście przez ostatnie lata były nie za dobre, ale teraz odbudowaliśmy te relacje i są bardzo dobre. Jesteśmy w prezydium stołu, jesteśmy najważniejszym partnerem. Polska wreszcie liczy się w Unii Europejskiej.
Uważam, że jesteśmy, tego nie widać.
Uważam, że jesteśmy liderem Unii Europejskiej przy problemach Niemców, przy problemach Francuzów. My naprawdę pokazujemy, że nasza gospodarka...
Dlaczego Donald Tusk nie zaprosił do Warszawy, żeby to spotkanie, którekolwiek odbyło się w Warszawie?
Panie pośle, bo wiele spotkań się odbywa w Warszawie. Chciałbym przypomnieć o tym, co pan mówił, że mamy polską prezydencję i tych spotkań jest naprawdę wiele. Odwiedza nas wielu
znaczących
ministrów, głów państwa właśnie w trakcie tej prezydencji, którym hasłem jest bezpieczeństwo Europy. Tak? To jest najistotniejsze.
Premier Donald Tusk po tym spotkaniu w Londynie powiedział, że absolutnym priorytetem dla całej Europy jest wzmocnienie wschodniej flanki NATO. Co to oznacza dla naszego kraju? Co to oznacza dla województwa podlaskiego?
No, panie redaktorze, jak wiemy, województwo podlaskie jest na granicy Unii Europejskiej, to po pierwsze. Po
drugie, jesteśmy tą wschodnią flanką
tak,
NATO.
Tak, jesteśmy, po drugie, jesteśmy wschodnią flanką NATO, czyli granicą NATO. A po trzecie, graniczymy z Białorusią. Więc musimy zrobić wszystko, żeby nasza granica była bezpieczna i robimy to. Po pierwsze, wzmacniamy zabezpieczenia tej bariery, która została wbudowana. Nie chcę już komentować, czy ona była skuteczna, czy nie, ale chcę powiedzieć, że na pewno teraz będzie skuteczna, bo nie tylko bariera fizyczna, ale również ta bariera elektroniczna jest udoskonalona cały czas i ta wschodnia granica jest praktycznie już nie do przejścia, więc robimy wszystko, aby po pierwsze wzmocnić tą barierę. Po drugie, tarcza wschód. Co to jest ta tarcza wschód? No na całej granicy z Białorusią i Rosją chcemy postawić umocnienia, aby na wypadek wojny przez tą granicę po prostu nie dało się przejechać czy to lekkim, czy to ciężkim sprzętem. Więc naprawdę robimy dużo, aby naszą granicę zabezpieczyć na wypadek wojny. Dmuchamy oczywiście na zimne, ale dodatkowo oczywiście, że potrzebujemy wsparcia z Unii Europejskiej. Nie tylko finansowego, ale również zaangażowania krajów bałtyckich, aby również wzmacniały swoją granicę. Przecież oni też graniczą i z Białorusią, i z Rosją. Musimy być tutaj jak jedna pięść. Wschodnia flanka NATO musi być bezpieczna i cała Unia Europejska, od Portugalii po inne kraje, muszą się zaangażować, bo to nieważne, że Portugalia jest dalej, ale wiemy, że Unia Europejska jest otwarta. Jeżeli jednemu krajowi coś się stanie, to cała Unia Europejska jest zagrożona. Dlatego cała Unia Europejska musi być zjednoczona. Cała Unia Europejska musi się zaangażować w to, aby nasza granica, wschodnia granica Polski, wschodnia granica Unii Europejskiej była bezpieczna i my to właśnie robimy.
Czy poseł Jacek Bogucki wierzy w to, że Unia Europejska zaangażuje się w wzmocnienie wschodniej granicy naszego kraju, która jest też wschodnią granicą Unii Europejskiej. Czy jest pan przekonany o tym, że Francuzi, Niemcy, Brytyjczycy nie są w Unii Europejskiej, jak już to ustaliliśmy, są w Europie, ale tu mówimy o Unii Europejskiej. Czy Włosi, Hiszpanie, Portugalczycy zaangażują się chociażby finansowo w wzmocnienie naszej granicy?
No cóż, chętnie bym tu pewnie widział wojska, czy to włoskie, czy hiszpańskie. Już co do wojsk rosyjskich albo Bundeswehry, to mam więcej wątpliwości, no bo zawsze ta wizyta kończyła się dla Polski źle. Więc, ale pamiętać trzeba, że tak jak powiedziałem już wcześniej, najważniejsze, żebyśmy my jako Polska byli silni, byli na tyle mocno mieli na tyle armię, żebyśmy byli w stanie obronić się sami. A no niestety, póki co w NATO możemy liczyć na Stany Zjednoczone i one mają największą armię, one są w stanie, jak do tej pory to one zapewniały bezpieczeństwo tam, gdzie angażowały się wojska NATO. Ale oczywiście nie można umniejszać roli Francji, roli Wielkiej Brytanii, które rzeczywiście przejmują w tej chwili na nowo, przyjmują inicjatywę w tym zakresie i to dobrze, ale na pewno najważniejsze jest nasze własne bezpieczeństwo.
Ale ja jeszcze jedno słowo tylko. Bezpieczeństwo to nie tylko silna armia, ale również zaplecze. Dzisiaj, w piątek ogłoszono nabór wygranych z konkursu z Krajowego Planu Odbudowy i 9 powiatowych szpitali, szanowni państwo, dostanie 160 milionów na rozwój, na rozbudowę. To też jest ważne, bo wiemy, jak ważne jest zaplecze medyczne również w trakcie ewentualnych konfliktów i te 160 milionów dla województwa podlaskiego to są ogromne, rekordowe środki. Między innymi Sejny dostaną 20 milionów złotych, a wiadomo, Sejny, Przesmyk Suwalski, między innymi Siemiatycze, Hajnówka, Sokółka. To tam na co dzień leczeni są też nasi polscy żołnierze, więc te zastrzyki pieniędzy są bardzo istotne, nie tylko ze względu na funkcjonowanie wojska, ale również na bezpieczeństwo, no bo aby zapewnić nam bezpieczeństwo, musimy mieć również bezpieczeństwo zdrowotne, więc 160 milionów z KPO. A chciałbym tylko przypomnieć, że Krajowy Plan Odbudowy został właśnie wywalczony przez pana premiera Donalda Tuska. Jak objęliśmy władzę, udało się te pieniądze odblokować. Pewnie te inwestycje już by były za te 160 milionów złotych, ale no niestety pośle, poprzednia władza przecież niekoniecznie chciała te środki odblokować. Nie odblokowała, a my je odblokowaliśmy i teraz 160 milionów dla województwa. Naprawdę, to są ogromne środki, panie pośle. I może pan zakłamywać rzeczywistość, ale rzeczywistości pan w tym momencie nie oszuka.
Z każdej złotówki, z każdego euro cieszę się. Natomiast pamiętajmy, że był to sposób na wpływanie na wybory w Polsce. Z jednej strony Rosja poprzez wspieranie waszych haseł, nie będę ich wymieniał, ośmiogwiazdkowych. Z drugiej strony Europa Zachodnia poprzez blokowanie KPO. Z trzeciej strony okazuje się, że także administracja amerykańska Bidena wpływała na to, żeby w Polsce wybrać władzę sobie uległą. I to jest problem wasz. Nie jesteście wiarygodni w tym zakresie w ogóle, bo wy nigdy nie potrafiliście zadbać o bezpieczeństwo Polski, o polski interes narodowy.
W grach politycznych w Polskim Radiu Białystok zamykamy temat bezpieczeństwa. Czas nas goni, a kampania wyborcza przed wyborami prezydenckimi trwa. W najnowszym sondażu dla Wprost doszło do tego, co wielu ekspertów wieszczyło od dawna, doszło do tak zwanej mijanki Sławomira Mentzena z Karolem Nawrockim, czyli kandydat Konfederacji wyprzedził kandydata Obywatelskiego i według tego sondażu to on znalazłby się w drugiej turze wyborów prezydenckich. Poseł Bogucki, czy wierzy pan w ten scenariusz, czy wierzy pan w te sondaże?
Sondaże nie są do tego, żeby w nie wierzyć. Trzeba je analizować, brać pod uwagę oczywiście, ale jeden sondaż nie decyduje nigdy o
Po analizie tego sondażu, czy to dane niepokojące?
Myślę, że nie są to dane niepokojące. Po prostu zdarza się zależności od metody przyjętej badań. Natomiast no, najważniejsze jest to, że mamy kandydata, który wczoraj przedstawił komplementarny 21-punktowy program dla Polski. Program, w którym z jednej strony podejmuje kwestie dotyczące właśnie bezpieczeństwa, z drugiej strony rozwoju i poprawy dobrobytu życia w Polsce. I to są najistotniejsze kwestie dotyczące przyszłości Polski. Ten program jest naprawdę programem znakomitym. To są...
Czy był pan osobiście na konwencji
programowej?
Tak, byłem
oczywiście.
Obywatelskiego kandydata?
Byłem na tej konwencji. Żałuję, że sala była zbyt mała, bo chyba połowa chętnych nie mogła na tą salę wejść, a było, mimo to było nas tysiące. Trzeba pamiętać o tym, że rząd Donalda Tuska i kandydat, który jest przecież jego zastępcą, Rafał Trzaskowski, po pierwsze stracili wiarygodność, bo z tych 100 punktów, które miały być, no właściwie chyba nie zrealizowano żadnego, a przynajmniej zdecydowanej większości.
Żyje pan w alternatywnej rzeczywistości jednak, panie pośle.
No nie. Mogę wymieniać po kolei. Natomiast Karol Nawrocki przejmuje inicjatywę i proponuje rozwiązania, które z jednej strony będą się próbował wdrażać poprzez inicjatywę, ale z drugiej strony przez poganianie rządu, przez przedstawianie rządowi działań, które są niezbędne, żeby w Polsce żyło się lepiej, bezpieczniej, żeby Polska rozwijała się szybciej.
To poseł Krzysztof Truskolaski. Proszę, żeby najpierw pan odniósł się do tego sondażu, a następnie do propozycji programowych Karola Nawrockiego. Sondaż 33,6% dla Rafała Trzaskowskiego, na drugim Sławomir Mentzen 18,9% i trzeci kandydat Karol Nawrocki 16,5%. Może paradoksalnie Sławomir Mentzen w drugiej turze to jest gorszy scenariusz dla Koalicji Obywatelskiej niż Karol Nawrocki.
Rafał Trzaskowski zdecydowanym faworytem pierwszej tury wyborów i to jest dla nas najważniejsze i na tym się skupiamy, panie redaktorze. Najważniejsze dla nas jest to, aby nasz kandydat Rafał Trzaskowski, który jest popierany przez Koalicję Obywatelską i nie boimy się o tym mówić, PiS-u kandydat obywatelski, na którego forum programowym są sami politycy PiS-u, a w pierwszym rzędzie Antoni Macierewicz. No jest to bardzo ciekawa sytuacja. My mówimy, że to jest kandydat Koalicji Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski, lider. Cieszymy się z kolejnych sondaży, które umacniają tą pozycję lidera, ale pamiętajmy o tym, że aby wygrać wybory prezydenckie, trzeba mieć ponad 50%, dlatego ciężko pracujemy. Rafał Trzaskowski jeździ po Polsce, przedstawia nowe wątki programowe i cały czas mówi o tym, że najważniejsza jest w Polsce jedność i na tym się skupiamy. Ale muszę się odnieść również do wczorajszej konwencji pana Nawrockiego. No, naprawdę spodziewałem się, że to będzie przełom w tej kampanii. Okazała się jedna wielka klapa. Już nie będę mówić o tych przejęzyczeniach z dwoma płciami. Nie wiem, co to te płcie, ale to jest bardzo, bardzo ciekawe. Ale do konkretów. Nawrocki mówi o tym, panie pośle, panie redaktorze, że nauczyciele będą mieć wyższe pensje. No to co zrobiliście przez 8 lat, żeby wyższe pensje mieli nauczyciele? To my, jak przejęliśmy władzę, właśnie spełniając jeden z postulatów programowych, podnieśliśmy pensje nauczycielom o 30%. Za rządów PiS wynagrodzenia nauczycieli już niestety zbliżały się do poziomu pensji minimalnej. Nawrocki mówi o obniżce cen energii. Szanowni Państwo, przez 8 lat rządzili jego koledzy z PiS-u i to właśnie za rządów PiS średnia cena prądu dla gospodarstw domowych wzrosła aż o 50%. Więc to był wzrost, który przecież można było zapobiec między innymi przez odnawialne źródła energii, ale wy zrobiliście wszystko, żeby z tych źródeł nie korzystać. Ale Nawrocki również straszy napływem migrantów z Niemiec, ale to właśnie po rządach PiS-u, panie redaktorze, panie pośle, liczba readmisji migrantów z Niemiec spadła aż o 37% właśnie w trakcie naszych rządów. Więc szanowni państwo, naprawdę te obietnice Nawrockiego, a na koniec jeszcze obietnica normalności. Co to jest ta normalność? Bo skumulowana inflacja za rządów PiS to 48%, czyli o 48% wzrosły ceny za waszych rządów. No, pan kandydat Nawrocki, pisowski kandydat, trzeba to powiedzieć wprost, jest zupełnie niewiarygodne, czyta z kartki, co mu napiszą, a nie widzi, jaka jest rzeczywistość. No niestety...
Dwie godziny mówiły, ani raz nie zajrzał do karty.
Te sondaże pokazują, jak bardzo jest słabe. Zresztą ja się dziwię, że PiS zaczął już inwestować w wywieszanie plakatów wielkoformatowych, bo czuję jeszcze, że no przed rejestracją ten kandydat może być zmieniony i może być zupełnie inny obywatelski kandydat z poparciem PiS-u. Jeżeli te sondaże będą się utrzymywać, no to zdziwiłbym się, gdyby PiS nie postawił na innego kandydata, bo ten naprawdę, gdy się może jeszcze nie odzywa, to jest okej, ale jak się odezwie, to wtopa za wtopą.
Odpowiedź posła Jacka Boguckiego. Zacznijmy od tego, czy wierzy pan w ten scenariusz, że zmiany kandydata?
Ja powiedziałem, że ani zmiany kandydata, ani tego, że Karol Nawrocki nie będzie prezydentem, nie biorę pod uwagę i nie wierzę w takie scenariusze, ponieważ no, mamy zderzenie z jednej strony kandydata, który mówi o polskim interesie narodowym, a z drugiej strony kandydata, który teraz no już, jak to wczoraj powiedział jeden z uczestników, mówi bonjour Wielkiej Polsce, ale tak naprawdę od lat reprezentuje interesy, obce interesy, no bo przecież o Nord Stream 2 mówił, że to jest w ogóle prywatna działalność i Polska nie powinna się w to mieszać. O lotnisku mówił, że po co nam lotnisko pod Warszawą, jak jest lotnisko w Berlinie. I tak dalej, i tak dalej. No a już jego mentor przecież i ten, który go tak naprawdę wystawił na to stanowisko, czyli Donald Tusk, mówił o resecie z Rosją, mówił o tym, że z Rosją nikt nie będzie sypał piachu w tryby i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony reprezentował ciągle interesy niemieckie, gospodarcze interesy niemieckie w Polsce, a nie polski interes narodowy. Dlatego Polacy już widzą, a zresztą widzą to na rachunkach w sklepach, widzą to codziennie, widzą to na rachunkach za energię. Pan poseł zapomniał o jednym, że my rządziliśmy w okresie, chwileczkę, rządziliśmy w okresie, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie. Z tego okresu wojny na Ukrainie połowę rządziliśmy my, drugą połowę wy. I gdzie te zmiany, gdzie to uszczelnienie granicy, gdzie to wszystko, co mieliście zrobić? Wy mieliście w o wiele spokojniejszym czasie tyle samo czasu, co my. No a wcześniej była pandemia, była wojna hybrydowa, w której braliście niestety udział. Pana koledzy biegali na granicy i atakowali zza pleców naszych żołnierzy, nasze służby graniczne. Pana koledzy partyjni i doniś nie ponieśli za to żadnych konsekwencji. Na pół roku przed wybuchem wojny na Ukrainie.
Na szczęście Pana koledzy ponoszą odpowiedzialność za to, co robili w trakcie
polskich żołnierzy, żeby atakować polskich żołnierzy, żeby atakować polskie służby graniczne, żeby atakować polskie wojsko wtedy, kiedy Putin przygotowywał się do napaści na Ukrainę, na kilka miesięcy przed tą wojną. I pan tu mówi o jakiejkolwiek przygotowaniu do pełnienia funkcji przez...
Szanowni Państwo, zbliżamy się do końca naszej audycji. Na koniec bardzo krótkie, aczkolwiek konkretne pytanie do obu z gości. Kiedy obaj kandydaci, bo zakładam, że jeszcze będą, kiedy pojawią się w naszym regionie, w województwie podlaskim?
No, Rafał Trzaskowski w trakcie kampanii wyborczej już był, w tej prekampanii był raz i w pierwszego dnia rozpoczęcia kampanii, oficjalnej kampanii wyborczej również był w województwie podlaskim. Był aż dwa dni, przejechał od północy do południa, więc naprawdę to była dobra wizyta, spotkanie z dużymi przedsiębiorcami, największymi pracodawcami w regionie, ale również tymi małymi, którzy handlują na co dzień polskimi produktami, ale też spotkanie z seniorami, z branżą turystyczną, z małą rodzinną
firmą.
Czyli
już nie będzie wizyty
Panie redaktorze, oczywiście, że Rafał Trzaskowski jeszcze niejednokrotnie przyjedzie do województwa podlaskiego w trakcie tej kampanii wyborczej, bo zależy nam na tym, żeby Rafał Trzaskowski wygrał w województwie podlaskim.
Poseł Krzysztof Truskolaski, Koalicja Obywatelska, dziękuję bardzo.
Karol Nawrocki był już też dwukrotnie, był tutaj w środkowej części naszego województwa, więc powiat białostocki, sokulski. Ostatnio był powiat selneński, powiat suwalski i augustowski. W najbliższą środę zapraszamy na spotkania w Łomży, Grajewie i Kolnie. To już najbliższa środa, więc Rafał Trzaskowski odwiedza wybiórczo. My realizujemy program odwiedzenia wszystkich powiatów. Karol Nawrocki odwiedził 180 miejscowości.
Zapraszał poseł Jacek Boguski, Prawo i Sprawiedliwość. To były Gry Polityczne w Polskim Radiu Białystok. Adam Janczewski, dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Dziękuję.
Gry Polityczne w Polskim Radiu Białystok.